na antenie Radia Maryja. Rozpoczynamy audycję Czytać, aby być mądrym. Dziś spotkanie z doktorem Jackiem Pulikowskim oraz z panią redaktor Mariolą Haberką. Witamy pana doktora Jacka Pulikowskiego. Szczęść Boże, panie doktorze.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Jacek Pulikowski, mąż, ojciec trojga dzieci, nauczyciel akademicki, zaangażowany w działalność duszpasterstwa rodzin i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, prowadzi zajęcia na podyplomowym studiu rodziny przy Wydziale Teologii UAM w Poznaniu. Swoją wiedzą i doświadczeniem służy młodzieży, nauczycielom, rodzicom oraz małżeństwom w kryzysie. Od lat przygotowuje młodych do odpowiedzialnego podjęcia powołania małżeńskiego i rodzinnego. Od 4 do 25 października 2015 roku byli państwo jako Jadwiga Jacek Pulikowski audytorami synodu o rodzinie. Tej nominacji dokonał Ojciec Święty Franciszek. A dziś chcemy porozmawiać o pańskiej książce Warto być ojcem, najważniejsza kariera mężczyzny.
Bardzo mi miło. No, uważam, to jest najlepsza moja książka.
Widzimy, że to aż czwarte wydanie, uzupełnione o nowe doświadczenia. Kiedy było pierwsze wydanie?
To było, ja tą książkę napisałem w roku ojca. Pamiętamy, przed wejściem w trzecie tysiąclecie pan Ojciec Święty ogłosił ojca, rok ojca, rok syna i rok Ducha Świętego. I wtedy na ten rok ojca napisałem tą książkę Warto być ojcem. Sporo mnie kosztowało, bo tam bardzo dużo, tam w Piśmie Świętym zmuszony byłem poczytać, co mnie też bardzo, bardzo osobiście pomogło. I faktycznie jest to książka rzetelnie napisana. Ja generalnie jestem bardziej mówiący niż piszący. Wiele książek powstało właśnie z mówienia. Ktoś tam nagrał, spisał, potem ja to przerobiłem, powstała książka. Ta książka była od początku do końca napisana i z nią mam związana taką ogromną radość. Już kilkukrotnie, nie chcę mówić wielokrotnie, ale może już nawet wielokrotnie, spotykałem się z mężczyznami, którym ta książka pomogła. I konkretnie na przykład po spotkaniu w duszpasterstwie mężczyzna, pamiętam, 2 metry wzrostu, z maciupeńkim dzieckiem, nie wiem, 2-3 tygodnie, może 4, malutkie dzieciątko, takie na przedramieniu mu się mieściło, przyszedł podziękować za książkę Warto być ojcem. Ja taki zdziwiony, mówi, bo ta książka odmieniła moje życie. Oczywiście nie książka odmieniła, ale on planował być singielkiem, który będzie się bawił całe życie, przeczytał książkę i coś go dotknęło. Że on jednak chce być ojcem, chce być odpowiedzialnym mężczyzną za rodzinę, chce mieć żonę, dzieci i zmienił swój plan życia i już z tym pierwszym dzieckiem przyszedł podziękować. I to mnie to ogromnie ucieszyło, bo to jest dowodem na to, że przeczytanie pewnych treści może człowiekowi pomóc przestawić myślenie. A mężczyzna jest tak skonstruowany, że tak naprawdę nie zmieni swojego życia w sposób poważny, dopóki nie zmieni myślenia. I dlatego jest tak strasznie ważne, żeby mężczyzna miał, jak ja to czasem mówię, właściwą bazę danych. Świat nam podsuwa fałszywe bazy danych. Mówi, że będziesz szczęśliwy, jak robisz karierę zawodową, zrobisz pieniądze, jak sobie kupisz samochód, jak będziesz jeździł po świecie. To są wszystko dodatki. Bo prawdziwe szczęście jest zarezerwowane dla wymiaru duchowego. A więc zażywając materii nie można być szczęśliwym. A w wymiarze duchowym to jest w zasadzie, co możemy przeżyć w wymiarze duchowym. Największego, no to jest relacja miłości. Tylko istota obdarzona duchem może, duszą może wchodzi w relację miłości. I mamy do dyspozycji dla naszego szczęścia relację z Bogiem albo relację z ludźmi. I ci, którzy wchodzą w małżeństwo, a więc znakomita większość ludzi na świecie, bo prawie wszyscy są wezwani do małżeństwa, czytamy w Świętym, tylko niektórzy wyszli z łona matki niezdolni. I to jest tajemnica. I do dziś robią się ludzie niezdolni do małżeństwa i przed tym przyklęknąć, pochylić głowę. Nie musimy tego zrozumieć, dlaczego Pan Bóg tak dysponuje. Oczywiście ci ludzie chorzy są ogromnym skarbem dla zdrowych, bo ci zdrowi przy nich wzrastają, to jest jasne. Ale niektórzy wyszli z łona matki niezdolni do małżeństwa. Niektórych ludzie takimi uczynili, to jest tragedią zupełną, że człowiek czeka czyni niezdolnym do małżeństwa. O choćby ta instytucja eunuchów, którzy byli okaleczani, potem służyli w haremach. Ale dzisiaj trzeba by dodać jeszcze trzeci element. Ludzie sami siebie czynią niezdolnymi do małżeństwa. To są wszyscy nałogowcy, którzy nie chcą się leczyć, którzy się rozsiedli w nałogach. Dzisiaj ma masa na przykład seksoholików, uzależnionych od pornografii, od gwałtu. I oni wchodzą w małżeństwo. Oczywiście ranią żonę, ranią dzieci, jeżeli te dzieci będą. To jest straszna tragedia. Więc w zasadzie prawie wszyscy są powołani do małżeństwa, choć niektórzy do niego są niezdolni. I teraz ci, którzy weszli w małżeństwo, więc zapomina większość ludzi na świecie, Oni muszą relację, miłość z ludźmi, bo tylko te dają szczęście. Święty Paweł powie bardzo radykalnie, a miłości bym nie miał, bym był jak cymbał. Lubię w tym miejscu przerwać, prawda? Człowiek, który żyje bez miłości, jest jak cymbał. I teraz, jeżeli weszliśmy w małżeństwo, to musimy te relacje miłości ludzkie ustawić według pewnej hierarchii. Na pierwszym miejscu od dnia ślubu do końca życia musi być relacja mąż-żona. Na drugim miejscu musi być relacja my jako rodzice dzieci do końca życia, oczywiście z dorosłymi dziećmi inna niż z oseskami. Potem relacja z rodzicami i teściami, potem z innymi ludźmi. Jedynymi źródłami szczęścia człowieka są relacje. Relacje miłości. Prawdziwego szczęścia, bo tak namiastki szczęścia, to my tam mówimy, jest tam ciepło, to mówimy, jesteśmy szczęśliwi. Jeśli zjemy coś smacznego, jesteśmy szczęśliwi. Oczywiście to jest oszukiwanie siebie. Ale wracając do tematu ojcostwa, bo on tutaj został wywołany, w tej książce rząd mocno rozbudowany, wizja męskości. Mamy całą masę w naszej kulturze rozpowszechnianych wizji właśnie Petrusia Pana, bawiącego się chłopczyka, playboya, zabawiającego się seksualnie, lalusia, który taki tam wypatykowany, rusza się jak panienka i wygląda jak panienka, jest strasznie z siebie dumny. I tych macho, szeryf, tych fałszywych wizji jest cała masa, natomiast wizja prawdziwa jest, nie jest rozpowszechniana, nie jest nagłaśniana, a tą wizję przedstawił przepięknie, bardzo syntetycznie patrotacji Fameryczka Sorcza. Przypomnę, to jest 1981 rok. Listopad 81 rok. To jest 30 ileś lat już temu. W czterech punktach tak naprawdę podaje tą wizję męskości Jan Paweł II. Najpierw wprowadzające zdanie, że mężczyzna jest odpowiedzialny za sprawiedliwy rozwój wszystkich członków rodziny. To znaczy, rozwój człowieka to jest rozwój świętości, ku wolności wyboru dobra, czynienia zła. A więc mężczyzna ma pilnować, żeby wszyscy w rodzinie zmierzali ku świętości. On jako pierwszy, żona i dzieci podążając za nimi, żeby zmierzały do pełnej wolności wewnętrznej, wolności wyboru dobra, czynienia zła. Oczywiście osiągnąć to można cudem pracy samowychowawczej, połączonej z łaską. I teraz, jak mężczyzna ma tą misję wypełniać tego przewodzenia rodzinie do świętości? Poprzez cztery funkcje. Cztery prościutkie funkcje wymienione przez Jana Pawła w adhortacji. To jest pierwsza, to jest odpowiedzialność za życie poczęte. Druga, to jest udział w wychowaniu wspólnie z żoną. Trzecia, praca zawodowa, ale dopisuje praca zawodowa służąca rodzinie, a nie niszcząca ją. I czwarte, przykład dojrzałej postawy chrześcijańskiej. I gdybyśmy ten czwarty punkt troszeczkę zmodyfikowali, napisali przykład dojrzałej postawy człowieczej, to mamy wzorzec męskości dla wszystkich ludzi na świecie, dla wszystkich mężczyzn na świecie bez wyjątku. Właśnie w książce rozwijam te cztery punkty, abyśmy się choć na chwileczkę pochylili nad tym pierwszym, odpowiedzialnym za życie poczęte. Żeby być odpowiedzialnym, to trzeba najpierw panować nad sobą. Czyli mężczyzna powinien panować nad swoją seksualnością, być panem jej. Dysponować ją tylko wtedy, kiedy uruchamia się, tylko wtedy, kiedy jest dobrze w małżeństwie i tylko w małżeństwie poprzez współżycie płciowe. Ale nie zabawowe, nie poza małżeństwem, nie w zdradach, nie i tak dalej, prawda? I gdyby teraz mężczyźni na świecie wszyscy wypełnili ten pierwszy punkt, odpowiedzialność za życie poczęte, czyli sami by nad sobą zapanowali i zadysponowali sobą we właściwy sposób w małżeństwie, prawda? To masa problemów ze świata by znikło. Nie byłoby oczywiście pornografii, antykoncepcji, nie byłoby przerywania ciąży, nie byłoby przestępstw seksualnych, nie byłoby zdrad, nie byłoby rozpadów rodzin. Losy świata by się odmieniły, gdy mężczyźni tylko wypełnili ten pierwszy punkt podany przez Jana Pawła w adhortacji, Jana Pawła II, świętego przecież Jana Pawła II. Pierwszy punkt odpowiedzialny za życie poczęte, czyli przejęcie kontroli rozumem i wolą nad sferą płciowości, nad seksualnością swoją i zadysponowanie tą seksualnością zgodnie z planem Bożym. Kropka, wystarczyłoby.
Panie doktorze.
Udział w wychowaniu to jest drugi ogromnie ważny udział mężczyzny, czy zadanie mężczyzny, bo dzisiaj jest mnóstwo badań, które to udokumentowują, że faktycznie mężczyzna jest najważniejszą osobą, jeżeli chodzi o zabezpieczenie dzieci przed zagubieniem w życiu. I jest najlepszym zabezpieczeniem dzieci przed zagubieniem w życiu, a wszyscy rozsądni rodzice boją się tego, bo świat niesamowicie atakuje nasze dzieci już od przedszkola. Najlepszym zabezpieczeniem jest dobra relacja z przyzwoitym ojcem. Tak więc relacja ojca z dziećmi a więc to jest jego udział w wychowaniu, jest najważniejsze dzisiaj dla ratowania dzieci przed zagubieniem sieci, a wiem, bardzo często poradnie z tym się spotykam, jak cierpią rodzice, którym dzieci poszły na manowce.
Panie doktorze, warto być ojcem, tak. Jest to czwarte wydanie po 20 latach i takie do tego wydania wiadomo, że nie jesteśmy w stanie w ciągu 15 minut opowiedzieć 280 stron tej książki. Interesują mnie dwie rzeczy. Uzupełnione o nowe doświadczenia. 20 lat temu, a dziś, jakie to nowe doświadczenie, jakie nowe spojrzenie pan zdobył w tej książce? I drugie moje pytanie. Wśród rozdziałów jest taki, wydaje się na współczesne czasy zupełnie kontrowersyjny, niemodny, nie w ogóle wszystko na no, czyli sprawowanie władzy ojcowskiej. Jak to z tym podziałem władzy się ma? Tak. Czy rzeczywiście ojciec w domu rządzi?
To są dwa tematy na dwie audycje, tak? Ale króciuteńko. Rzeczywiście ja byłem 20 lat w małżeństwie, 22 lata w małżeństwie, jak napisałem tą książkę i miałem jakieś doświadczenie. Już miałem doświadczenie również z poradni, już tam prawie 20 lat pracy w poradni z małżeństwami. Więc tamtą książkę napisałem i po kilkunastu latach, prawie 20, poproszono mnie o napisanie nowej wersji. Dostałem tamtą w elektronicznej formie i czytałem, pierwsza książka swoja, którą czytałem po wydrukowaniu i czytałem ją bardzo, bardzo uważnie i dosłownie zmieniłem kilka sformułowań, niczego nie skreśliłem. To było dla mnie ogromną radością, bo to znaczyło, że tamta intuicja sprzed kilkunastu lat była dobra, tak? Że życie mi niczego nie zanegowało z rzeczy, które napisałem wówczas. Ale też to byłem trochę doświadczeń. Przede wszystkim to jest w tym wymiarze budowy relacji z żoną i wychowanie dzieci. Tak? Czyli te elementy są troszkę uzupełnione. Natomiast to drugie pytanie o władzę, to jest dzisiaj pytanie chyba najbardziej drażliwe. Ja czasem prowokacyjnie na początku spotkania mówię, władzę, całkowitą władzę w rodzinie powinien mieć mąż. I od razu słyszę reakcje, szum kobiet, protesty i tak dalej, i tak dalej. No. Tylko dlaczego skąd to się bierze? Ano stąd, że my mamy pomieszane pojęć również w rozumieniu słowa władza. Jakbyśmy przypomnieli sobie sytuację, gdzie przy Chrystusie tam uczniowie jeden chciał po lewej, drugi po prawej, spierali się o władzę, kto będzie pierwszy. I co im Chrystus odpowiada, kto chce być pierwszym, niech służy rodzinie. Ty niech służysz w tym wypadku innym, tak? Niech będzie sługą wszystkich. I w tym się mają ścigać, a nie w tym, kto jest ważniejszy, prawda? Więc władza jest służbą. I w tym kontekście mężczyzna powinien mieć władzę w rodzinie, to znaczy mężczyzna powinien mieć prawo służenia rodzinie.
I rozumiem, że wtedy wszystkie kobiety na spotkaniach uśmiechają się, przytakują i oczekują, kiedy to się...
Tak? Ale proszę zauważyć, że dzisiaj kobiety w tym podpuszczone przez świat poddany temu duchowi, nie pozwalają mężowi troszczyć się o dom. One przejmują władzę, są z tego dumne. Ilokrotnie słyszałem w poradni, jak przychodziła kobieta, mówiła, proszę pana, naszej rodzinie z mężem przychodziła, to ja portki noszę, to ja spodnie noszę. Pan dumna z siebie, że ona tu rządzi. A ja mówię, że każda kobieta by pewnie chciała, żeby mąż służył rodzinie, żeby się poświęcał dla rodziny, żeby dla niej, żeby swoje wszystkie schował w kieszeń, swoje atrakcje, tylko żeby rodzinie usłużyć. Każda by chciała, to znaczy każda by chciała, żeby on sprawował władzę.
Panie doktorze, a czy odpowiada pan na pytanie, kto w domu powinien trzymać kasę?
I to nie jest pytanie istotne. Ja generalnie uważam, że po pierwsze kasa powinna być wspólna. O tym też mówi Humanewite, że ma być miłość pełna, obejmować wszystkie obszary życia. Ta rozdzielność pieniędzy w domu jest straszliwym źródłem rozpadu małżeństwa, nawet rozdziału między nimi. Ale władze powinni mieć, pieniądze powinny być absolutnie wspólne, dysponować powinni każdy w swoim zakresie sprawowania władzy, bo tak naprawdę to pewne tereny musi objąć żona i tak, to są małe dzieci. Zwykle to jest zdrowie rodziny. Bardzo ciekawe, że nawet jak ojciec jest lekarzem, mąż jest lekarzem, to bardzo często głównym troszczącym się o zdrowie dzieci jest żona.
A co to znaczy, że polityk, też powinien być ojcem, ksiądz powinien być ojcem?
Oczywiście każdy powinien, w ogóle tak, każdy mężczyzna powinien być ojcem. Do tego został stworzony, przeznaczony, wyposażony. i powinien być ojcem na terenie zadanym mu ojcowania. No jeżeli jest proboszczem, to ma być ojcem parafii. Jeżeli jest papieżem, to ma być ojcem świata. Jeżeli jest prezydentem, to ma być ojcem narodu. I te wszystkie cztery funkcje, które wymieniłem, powinien wypełniać w skali ojcostwa, z jakiego są postawione, prawda? Jakbyśmy przeanalizowali te funkcje z adwokatem Fanelis Consortium, no nie ma na to czasu, ale przykładając tą miarkę do osoby Jana Pawła II jako ojca świata, to on był wszystkie te funkcje wypełniał w największym stopniu, jakie to jest tylko możliwe. Nie było większego obrońcy życia odpowiedzialnego za życie poczęte.
Bardzo
nie było
gorąco...
większego obrońcy życia jak on. Nie było na świecie kogoś, kto tak się troszczył o wychowanie młodzieży jak on. Miliony gromadził. Przykład postawy chrześcijańskiej to w ogóle aż szkoda mówić, prawda? I praca, tytan pracy. On wypełniał funkcje ojcowskie względem świata, te, które sam nakreślił w najwyższym stopniu. To samo powinno być prezydentem miasta, państwa, wójtem, sołtysem. Niestety nasi możnowładcy nie zawsze tak rozumieją władzę, prawda? To jest staje folwarkiem jakichś własnych, zdobywania własnych korzyści. No smutne to, no ale niestety tak to wygląda w praktyce. Ale to jest przeniewierzenie się władzy, a nie sprawowanie władzy. My mylimy te pojęcia. Władza jest... I efektem władzy Józefa w rodzinie było to, że on budzi żonę w nocy, mówi: wstawaj, siadaj na osła, jedziemy do Egiptu, nie na wycieczkę. Zostawiamy wszystko, uciekamy i ona wstaje, siada na świecie Maria Panna. Wstaje, siada na osła, jeszcze tej nocy jedzie do Egiptu. Dlaczego ona to zrobiła? No bo ona mu bezwzględnie ufała, bo on jej nigdy w życiu nie zawiódł. Na tym powinna bazować władza mężczyzny. Że on nigdy w życiu żonie nie zawiódł i ona w ciemno pójdzie za nim, bo wie, że to jest dla jej dobra i dla dobra rodziny. Tak powinna wyglądać władza.
Bardzo gorąco dziękuję. Tylko tych kilkanaście minut czasu. Warto być ojcem. Jacek Pulikowski. Odsyłamy do tej pozycji książkowej, jak również do wielu, wielu wystąpień, czy to na antenie Radia Maryja, czy które możemy znaleźć w internecie. Z pańskim udziałem, z udziałem pańskiej małżonki Jadwigi, czyli Jadwiga Jacek Pulikowscy, a dzisiaj na antenie pan Jacek Pulikowski o książce Warto być ojcem, sprawdzonej, weryfikowanej najpierw przez 22 lata bycia mężczyzną, bycia ojcem, a teraz po kolejnych 20 latach już z innej perspektywy, z innego doświadczenia, ale tego doświadczenia, które weryfikuje treści i potwierdza treści zawarte w książce. Dziękuję, panie doktorze.
Ja dziękuję serdecznie.
Dziękuję serdecznie również z Panem Bogiem. Kolejne połączenie na antenie Radia Maria. Witamy redaktor Mariolę Haberkę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Jak długo pani interesuje się kwestią Lourdes i objawień Matki Bożej Bernadecie Subiru? 2018 rok to 160. rocznica tych objawień.
Przyznam się, że wszystko zaczęło się wcześniej, w ubiegłym roku. Zaczęło się od fascynacją objawieniami w Fatimie i przygotowując książki właśnie dotyczące objawień, szczególnie książki źródłowej Fatima w relacjach naocznego świata, czyli bardzo podobny tytuł, Sługi Bożego księdza Manuela Formigą, to właśnie znalazłam wiele odniesień, nawiązań do Lourdes. Ksiądz ten był zafascynowany objawieniami w Lourdes, przesłaniem w ogóle, tym przesłaniem, które Matka Boża przyniosła. To był pierwszy taki rodzaj takiego objawienia w Lourdes, gdzie to orędzie zostało skierowane do prostej dziewczyny, do dziecka, można powiedzieć. I właśnie to objawienie w Lourdes odbyło się wielkim, wielkim echem w całej Francji, ale tak jak widać, też ludzie przybywali z różnych stron i po to, żeby doświadczyć właśnie tej obecności Matki Bożej. I kiedy teraz zbliżała się 160. rocznica objawień w Lourdes, zadałam sobie pytanie właśnie, czy mamy podobną relację świadka, kogoś wiarygodnego, kto był uczestnikiem tych wielkich wydarzeń, który mógłby nam w taki sposób bezpośredni opowiedzieć o tym, co tam się wtedy wydarzyło. I rzeczywiście udało mi się znaleźć książkę wydaną przez wydawnictwo francuskie. Ta książka oczywiście w ciągu 160 już lat tak miała bardzo, bardzo dużo wydań, około 30. Więc jest to jedno z wydań uwspółcześnione, uaktualnione o przypisy. I tak książka powstała. Tak
Pani redaktor, książka Lourdes w relacjach naucznego świadka. Jest to tłumaczenie książki, czy to jest pani praca redaktorska, praca zbiorowa? Takie pytanie się rodzi w mojej głowie, patrząc na te pozycje.
Jest to książka, tak jak mówiłam, bezpośredniego świadka wydarzeń w Lourdes, który nazywał się Jean-Baptiste Estrade. Jest to jedna z ważniejszych postaci dotyczących właśnie tych wydarzeń. Dlaczego? Dlatego, że był to przedstawiciel miejscowej, można powiedzieć, elity miasteczka, pracownik urzędu podatkowego, człowiek wykształcony, oczywiście sceptycznie nastawiony do tego, o czym głosiła wieść, że dzieje się właśnie w grocie w Massabielle. On został poproszony z jednej strony przez swoją siostrę, która chciała na własne oczy zobaczyć, co tam się tak naprawdę dzieje w grocie, i prosiła go o towarzyszenie w tej drodze. Z drugiej strony on też chciał zweryfikować tą swoją możliwość pójścia tam do groty, rozmawiał z księdzem proboszczem z Lourdes i uzyskał od niego taką akceptację, że owszem, może pójść zobaczyć, poznać na własne oczy, czego właściwie dotyczą te głosy, które tak dochodziły z różnych stron, że dzieją się tam niesamowite rzeczy. No i w ten sposób właśnie on znalazł się już 23 lutego, to jest dzień 7 objawienia, jako bezpośredni świadek, jeden wtedy z nielicznych. I patrząc na Bernadette w czasie jej ekstazy, przeżył nawrócenie właśnie pod wpływem tego, co zobaczył. Potem można powiedzieć, że był świadkiem większości objawień, między innymi 2 dni później, kiedy miało miejsce odkrycie źródła wody, które wcześniej tam nie istniało. Poza tym Bernadetta była bardzo bliską znajomą jego siostry i ponieważ oni mieszkali razem, Jean-Baptiste Estrade mieszkał ze swoją siostrą. Tak się złożyło, że Bernadetta często przychodziła do nich do domu i dlatego on mógł te wszystkie informacje zbierać z pierwszej ręki. Od razu je dokładnie zapisywał. A potem po 20 latach, kiedy ruch pielgrzymkowy się coraz bardziej rozwijał, kiedy oczywiście objawienia zostały uznane przez władzę kościelną, ojcowie z groty w Massabielle zwrócili się do Jean-Baptiste Estrada z prośbą o to, aby te notatki, które były bardzo cennym takim świadectwem tych dni, aby je opublikować. I jeszcze tutaj dodam, że autor książki, można go porównać do świętego Tomasza, ponieważ no, tak jak on właśnie, kiedy na początku był niedowiarkiem i tak sceptycznie osobą nastawioną do objawień, potem stał się gorliwym głosicielem kultu niepokalanego poczęcia. I poza tym był też takim obrońcą, można powiedzieć, Bernadety wobec szyderstw, oskarżeń, prześladowań, które ją spotykały, był dla niej wsparciem. Między innymi to on spotkał się z księdzem proboszczem z Lourdes w dniu, kiedy święta Bernadeta prosiła księdza proboszcza, przekazywała mu orędzie Matki Bożej prośbę o wybudowanie kaplicy w miejscu objawień. No, spotkało się to ze wzburzeniem, z niezrozumieniem i właśnie autor książki Jean-Baptiste Estrade był takim wsparciem, orędownikiem w tej sprawie.
Pani redaktor, jeżeli mamy naocznego świadka, który był urzędnikiem podatkowym, czyli wszystko skrupulatnie notuje, wszystko skrupulatnie pisze, z kart książki dowiadujemy się też o różnych postawach, zarówno postawach wierzących, praktykujących, ludzi pobożnych, jak również postawach tych sceptycznych, zwłaszcza postawach wolnomyślicieli, czyli postawach osób wrogo nastawionych zarówno do kościoła, jak i do wszystkich takich rzeczy. Co panią najbardziej zafascynowało w tych relacjach, w tych postawach ludzi, gdyby nam pani mogła w ciągu dwóch minut po prostu przybliżyć jakąś szczególną sytuację, którą opisuje pani w książce na podstawie tych zapisków Jeana Baptiste?
Tak, więc fascynujące jest przede wszystkim to, że ta przemiana serca. Wydaje mi się, że właśnie to jest istota tych objawień Matki Bożej i w Lourdes, i w Fatimie, aby przemienić swoje serce, aby zbliżyć się do Boga, aby radykalnie pójść tą drogą, którą nam Chrystus proponuje. I właśnie dopóki trwały objawienia w miasteczko Lourdes, było przepełnione religijnym zapałem, radosną atmosferą. Wszyscy ciągnęli do groty, żeby dowiedzieć się, do czego wzywa Matka Boża. Natomiast kiedy ustały objawienia, one skończyły się 4 marca, potem były jeszcze dwa dodatkowe, ale te regularne skończyły się 4 marca, więc potem urzędnicy państwowi wydawało się, że jakby zawarli umowę między sobą, żeby po prostu utrudnić ludziom dostęp do groty. Rzeczywiście się tak stało, że na kilka miesięcy grota została ogrodzona, postawiono straż, policję dzień i noc, pilnowano grotę, aby ludzie się tam nie zbliżali i nie modlili się. Ale co ciekawe, z 4 osób, które wydają się najbardziej prześladowali Bernadette, to był komisarz policji, to był prokurator cesarski, burmistrz Lourdes oraz prefekt z pobliskiej miejscowości Tarbes. Oni chcieli doprowadzić do tego, żeby zaprzestano wizyt w grocie. Wobec rodziny ustanowiono system nadzoru. Próbowano przekupić i Bernadette, i jej rodziców, aby odwołała zeznania. Burmistrz Lourdes powołał nawet komisję lekarską, aby oskarżyć Bernadette o chorobę psychiczną i umieścić ją w szpitalu. To się nie powiodło. I tak dalej. I tak piętrzyły się te ludzkie przeszkody, ale można powiedzieć z punktu widzenia osoby wierzącej, że te wszystkie działania mogły być częścią planu Matki Bożej, bo na przykład to jest fascynujące, że z tych 4 urzędników, którzy tak właśnie otwarcie się deklarowali jako wrogowie objawień, 3 z nich zmarło po chrześcijańsku w obecności kapłana z krzyżem w ręku, a ten 4, który był prokuratorem, wyznał, że jeśli nam się nie powiodło wtedy zaprzestanie wizyt w grocie i utrudnienie ludziom tych wizyt i modlitwy, to dlatego dzisiaj się nie waham do tego przyznać, mówi prokurator cesarski ówczesny, że mieliście po swojej stronie Matkę Bożą przeciwko nam. Czyli można powiedzieć, że jest to triumf Matki Bożej i tego, że to przyznał po prostu tą rację, że było to objawienie. Wiele nawróceń, wiele uzdrowień fizycznych, ale właśnie przede wszystkim duchowych, nawróceń niespodziewanych. To jest właśnie to, co jest najważniejszym owocem tych objawień.
Bardzo gorąco dziękuję za podjęty trud. Przypomnijmy, 30 wydań w języku francuskim, a pierwsza w języku polskim, i to właśnie pani jest autorką, redaktorką tego dzieła, Lourdes w relacjach naucznego świadka. Gorąco dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Pani redaktor Mariola Haberka, gościem w audycji Czytać, aby być mądrym.